Chwała Bogu.
Chwała Bogu.
Chciałbym może dziś rozpocząć psalmem 116. Miłuję Pana, gdyż wysłuchał głosu mego, błagania mego. Nakłonił bowiem ucha swego ku mnie w dniach, gdy go wzywałem. Spętały mnie więzy śmierci i opadły mnie trwogi otchłani. Ucisk i zmartwienie przyszły na mnie. Wtedy wzywałem imienia Pana. Ach, Panie, ratuj duszę moją. Łaskawy i sprawiedliwy jest Pan. Litościwy jest nasz Bóg. Pan strzeże prostaczków, byłem w nędzy, a On wybawił mnie. Wróć, duszo moja, do spokoju swego, bo Pan był dobry dla ciebie, albowiem uchroniłeś duszę moją od śmierci, oczy moje od łez, nogi moje od upadku. Będę chodził przed Panem w krainie żyjących. Wierzę nawet wtedy, gdy mówię, jestem bardzo utrapiony. Mówiłem w trwodze mojej, wszyscy ludzie kłamią. Czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wzywać będę imienia Pana. Spełnię Panu śluby moje wobec całego ludu Jego. Drogocenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego. O Panie, jam sługa Twój, jam sługa Twój, syn służebnicy Twojej. Rozwiązałeś pęta moje, Tobie złożę ofiarę dziękczynną i będę wzywał imienia Pana. Spełnię Panu śluby moje wobec całego ludu Jego w przedsionkach domu Pańskiego pośród Ciebie, o Jeruzalem. Chwała Panu. Czytając ten psalm, mam takie trochę mieszane uczucia, że możemy coś z tego wziąć. Zobaczyć coś i pomyśleć o sobie i swojej relacji z Bogiem. Czy mamy świadomość? W drugim wierszu mamy napisane: nakłonił bowiem ucha swego ku mnie w dniach, gdy go wzywałem. Czy mamy świadomość, że Bóg nakłania swego ucha także wtedy, kiedy go nie wzywamy? Myślę, że w naszym życiu potrzebna jest równowaga, abyśmy zawsze wzywali Pana. Nie tylko wtedy, kiedy trzeba Go o coś prosić, ale też wtedy, kiedy możemy Mu dziękować i możemy powiedzieć odwrotnie. Nie tylko wtedy, kiedy coś dobrego nas spotka i wtedy alleluja, chwała Panu, ale też wtedy, kiedy przyjdzie utrapienie i ucisk. Podstawową zasadą społeczności z Bogiem jest społeczność z Nim, niezależnie od okoliczności, jakie się wokół nas dzieją, jakie się dzieją w naszym życiu. To, co się dzieje, nie powinno mieć wpływu na relacje z Bogiem. Zawsze ona powinna być, zawsze powinniśmy do Boga wołać. Powiem może odwrotnie, że to, co nas spotyka i to, co się dzieje, powinno być odzwierciedleniem naszych relacji z Bogiem. Tego, abyśmy zawsze wołali do Niego, bo On wysłuchuje nas, gdy do Niego mówimy i chciałby nas wysłuchiwać, kiedy zapominamy do Niego wołać. Psalm taki, który nastraja nas ku Bogu, podnosi, ale fajnie byłoby, gdybyśmy mówili, że spełnimy Panu śluby moje, wobec całego ludu Jego, dlatego że wybawił nas od śmierci duchowej. To, że dał nam się poznać i pozwolił i za sobą pokazał drogę, zwyciężył śmierć duchową i pociągnął nas z tego świata, ze świata ciemności. Uratował nas od śmierci tej duchowej. Nie myślmy, że tu chodzi o to, że uratował nas z jakiejś choroby czy przed jakimś wypadkiem, ale Pan nas uratował. Pan nas ratuje. Kiedy człowiek się topi kilkadziesiąt metrów od brzegu, idzie na dno, a Pan ratownik go wyciąga na powierzchnię wody, to jeszcze nie jesteśmy uratowani. Jeszcze powinniśmy dać się ratownikowi docholować na brzeg. Nie gryźć go, nie kopać, nie szarpać się z nim, nie dyskutować, że potrafimy sami, albo różne rzeczy topielcy wyczyniają i różne rzeczy wyczyniamy my. Kiedy Jezus nas wyratował i chce prowadzić do domu Ojca, mamy być posłuszni i chwalić Go. Ostatnio Tomek opowiadał o przycinaniu krzewu winorośli. I powiem tak. Dużo z tego wziąłem. Przede wszystkim wziąłem to, że na wsi, tam gdzie jeżdżę, pod Świdyn jest taki wielki, stary krzew winorośli, nieprzycinany od lat. Nie myślałem, że tak ma być, albo może, że tak ma nie być, ale po co to ruszać. Ale Tomek, kiedy opowiadał o tym, zachęcił mnie do tego, żebym coś z tym zrobił. Odważyłem się wziąć sekator do ręki i zacząć przycinać. Najpierw puste pędy, później końcówki pędów za tymi, które owocują, i myślałem. Wykonując pracę fizyczną, myślałem o życiu duchowym. Patrząc, jak te pędy, gdzie są owoce, okazało się, że w środku jest pełno młodych kiści, ale na wierzchu były tylko liście. I tak sobie przenosiłem to do życia duchowego. Co to są liście, pędy z liśćmi, pędy bez owoców, owoce. I tak sobie myślałem o tym, że ten krzew to kościół, te pędy bez owoców to takie byle jakie zbory, te z kiściami to takie dobre zbory. No fajnie jest tak sobie pomyśleć. No ale później zeszłem troszeczkę piętro niżej i sobie pomyślałem, że ten wielki krzak to zbór. No i oczywiście te pędy bez owoców to źli chrześcijanie, a te owoce to ci dobrzy. Ja sobie myślę, że wiecie, ten krzew by usekł, gdyby nie było liści. Ale nie miałby owoców, gdyby tych liści było za dużo. I tak sobie znowu pomyślałem, że to też jest złe porównanie. Tak jak z tymi kościołami, tak i z tymi braćmi. Więc zeszłem jeszcze poziom niżej i mówię, że ten krzew to ja. A te owoce to to, co się Bogu podoba, a te liście to to, co się Bogu nie podoba. Wiecie, te liście tak są jaśniutkie, one są, ciągną do nieba, do światła. Można by pomyśleć, że fajną robotę robią, ciągną do Pana Boga. I tak sobie myślę, cały czas mówię, jakoś to słowo równowaga, harmonia w życiu moim, w życiu człowieka wierzącego jest potrzebna. Musimy wołać do Boga. Wołać do Boga, prosić Go, dziękować Mu, prosić o pomoc, dziękować za pomoc, prosić o wyjaśnienie i słuchać wyjaśnień tego, jak mamy żyć, aby przynosić owoce. I te pędy bez owoców, tych trochę liści, jest potrzebne dla tego krzaka, żeby żył i te owoce, aby nie był wycięty. W naszym życiu często jest tak, że koncentrujemy się albo na liściach, albo na owocach. A potrzebujemy jednego i drugiego. Często koncentrujemy się na życiu duchowym, żeby zatuszować lenistwo do pracy. Zajmę się tym, pójdę na nabożeństwo, byle tylko nie wykonać na przykład w domu jakichś obowiązków. Nie chce nam się nic robić i puszczamy się w wir modlitwy, uwielbienia, śpiewania, ciągłych dyskusji. To jest jedna skrajność. Druga skrajność. Jesteśmy letni duchowo, leniwi duchowo, więc rzucamy się w wir prac fizycznych, obowiązków, po to, żeby zatuszować to lenistwo duchowe, oziębłość duchową. A jest taki fajny werset w Ewangelii Mateusza, kiedy Pan Jezus mówi do faryzeuszy, że tego należy pilnować i tamtego nie zaniedbywać. W naszym życiu, cokolwiek by się działo, musimy wiedzieć, że mamy pracować po to, żeby był porządek w naszym życiu, abyśmy własny chleb jedli, abyśmy mieli czysto, abyśmy mieli dobrze poregulowane sprawy doczesne w domu, w miejscu pracy, ale musimy też dopilnować tego, aby być na nabożeństwie i wnosić coś od siebie, nie tylko być. Kto może usłużyć pieśnią, świadectwem, słowem, rozmową z bratem czy siostrą, tego powinniśmy szukać w naszym życiu, abyśmy nie byli skrajnymi w postępowaniu, koncentrowali się tylko na robieniu czegoś albo tylko na życiu duchowym, ale w tym znaczeniu, że tylko w słowach, w mówieniu o tym. Nasze życie, nasze słowa powinny przynosić owoce. I szukajmy tego w naszym życiu. Mi właśnie tak Bóg to pokazał i dotknął mnie tego, żebym zweryfikował swoje życie, to co robię, czy gdzieś nie popadam w jakąś skrajność. Życie Jezusa też było pełne modlitwy i pełne pracy. W dzień pracował, w nocy się modlił. Pracował, służył, a nauczał Jeśli miał potrzebę głębokiej modlitwy, nie robił z tego widowiska, szedł do komory. Pilnujmy, abyśmy czegoś nie zaniedbali, abyśmy modląc się za kogoś nie zaniedbali pomocy konkretnej albo pomagając tylko nie czuli się zwolnieni z obowiązku modlitwy. Żeby były owoce, potrzebne są liście, ale bez przesady, tyle ile jest potrzebne do tego, aby ten krzew utrzymać przy życiu, dawać wzrost ukierunkowany, ale żeby to, co nam Bóg daje, te pragnienie, te obfite dary, w czym nam błogosławi, aby mogły służyć naszym bliźnim, abyśmy mogli w tamtym kierunku wydawać wzrost, w swoim postępowaniu, w swoim oczyszczaniu. Ciężka jest praca winogrodnika i ciężka jest praca nad sobą samym, ale ta praca przynosi efekty. Nie ma powodów, żeby nie przyniosła efektów, jeśli jest praca. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Wziąłem z sobą Nowy Testament, a to będzie świadectwo. A posłużę też się słowem. Chciałem przesłać pozdrowienia od Kasi i Jakuba z podziękowaniem za wspieranie ich w tej trudnej chwili. Jak wiecie, to dzieciątko, którego się spodziewali, oczekiwali, wszystko było przygotowane dla niego, urodziło się martwe. I powiem, jako ojciec, no miałem takie trudne zadanie. Z jednej strony trudne zadanie, ale powiem takie szlachetne zadanie jako ojciec względem syna, względem synowej, żeby ich pocieszyć w tym smutku. I wydaje mi się, że drodzy, trudno jest cieszyć kogoś zasmuconego, kiedy nie rozumie się tego uczucia, nie rozumie się tego przeżycia, które przeżywają te osoby w tym doświadczeniu, ale ja myślę, że tak jak apostoł Paweł napisał do Koryntian w drugim rozdziale, w pierwszym rozdziale, na pewno znacie to miejsce, trzeci werset pierwszego rozdziału drugiego listu. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Ja czytam z takiego przekładu, to jest Biblia Gdańska, tylko że to takie nowsze tłumaczenie, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, abyśmy i my mogli pocieszać tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, taką pociechą, jaką sami jesteśmy pocieszani przez Boga. Jak bowiem w nas obfitują utrapienia Chrystusa, tak też przez Chrystusa obfituje nasza pociecha. Jeśli więc doznajemy ucisku, to dla waszego pocieszenia i zbawienia, które sprawia, że znosicie te same utrapienia, które i my cierpimy. Jeśli doznajemy pociechy, to dla waszego pocieszenia i zbawienia. A nasza nadzieja co do was jest mocna, bo wiemy, że jak jesteście uczestnikami utrapienia, tak i pociechy. Drodzy, kiedyś na początku, jak zaczęliśmy przyjeżdżać do Połczyna, to też dzieliłem się tym świadectwem tego naszego początku, życia małżeńskiego, gdy urodziła się Eunika, kiedy mieliśmy takie wielkie przeżycie, w związku z tym, że urodziła się niepełnosprawna i to był dla nas też taki wielki smutek. Może wtedy zadawaliśmy sobie takie pytania, czemu to my, czemu to nas spotkało. Natomiast z perspektywy czasu te pytania, które zadawaliśmy Panu Bogu, one tak jakby poszły w zapomnienie i wiedzieliśmy, znaliśmy odpowiedź, dlaczego tak, i wiedzieliśmy, że jesteśmy Bożymi dziećmi, że jesteśmy w rękach naszego niebiańskiego Ojca, który nas wychowuje, który nas ćwiczy, który nas prowadzi do wieczności i który właśnie, tak jak tutaj Mariusz wspomniał, przycina te zbędne latorośle, choć to jest bolesne może dla tego samego krzewu, ale bardzo skuteczne i przede wszystkim przynosi chwałę dla Boga. I w związku z tym, że przeszliśmy te doświadczenia, to też chcieliśmy tak właśnie w taki sam sposób pocieszyć Kasię, pocieszyć Jakuba, że to nie jakaś tam kara, bo wierzę, że tak jak też Jakub był takim, myślę, posłusznym, bogobojnym dzieckiem i taki też wyszedł z domu, Kasia podobnie, także myślę, że to raczej nie kara ich spotkała, ale też właśnie dlatego wziąłem ten przekład, bo chciałbym, żebyście otworzyli psalm 11. I w tym 11 psalmie tak troszeczkę to inaczej brzmi, 5 werset. Akurat teraz nie mam porównania, ale czytałem w domu i wiem, że tam tak troszeczkę niezbyt może tak jednoznacznie brzmi ten werset, ale tutaj jest napisane tak. Pan doświadcza sprawiedliwego, ale jego dusza nienawidzi niegodziwego i tego, kto kocha bezprawie. Pan doświadcza sprawiedliwego, a więc nie karze, choć też karze, jako ojciec też i karze, ale myślę, że w tym akurat przypadku jest to doświadczenie, jest to próba wiary i właśnie tak jak Jakub pisze w swoim liście w pierwszym rozdziale, że za największą radość poczytujcie sobie, kiedy rozmaite próby przechodzicie, kiedy bywacie doświadczeni, kiedy wasza wiara jest poddawana próbom. Za największą radość miejcie, bracia moi. I drodzy, powiem tak, że od wtorku zeszłego tygodnia to tak powiem szereg takich różnych prób, różnych doświadczeń przechodziłem. W piątek doszła ta wieść o śmierci naszej wnuczki. I powiem, że nie miałem niepokoju, nie miałem jakichś pretensji do Boga, a wręcz właśnie pokój i radość. Mówię, Panie Boże, Ty wiesz najlepiej, co czynisz. I to, co czynisz, jest dobre, choć może nie zawsze rozumiemy cel tego, co czynisz. Ale ogólnie im bardziej jesteśmy doświadczonymi wierzącymi, to wiemy, o co Panu Bogu chodzi. Nawet mojemu koledze, z którym razem pracuję, bo takie doświadczenia też były w pracy, a mam okazję zaświadczyć mu, i tak jak kiedyś Tomek mówił o tym, że on cieszy się, kiedy ma możliwość pracować sam, no lepiej tak bez świata, wtedy więcej może myśleć może o Bogu i nikt mu w tym nie przeszkadza. A poza tym wiadomo, no świat, jedni mogą szydzić, inni mogą lekceważyć naszą wiarę. Ja akurat mam kolegę, no i powiem dzięki Bogu, taki troszeczkę powiem wymodlony nawet ten mój wspólnik w pracy, bo kiedy brakowało jednego właśnie w tej nowej firmie do współpracy z byłych pracowników energetyki, to tak sobie pomyślałem, że to będzie w sumie taki no, najlepszy taki pomocnik, najlepszy kolega do pracy. I faktycznie dzięki Bogu Pan Bóg tak sprawił, że pracujemy razem, choć też nie wiem jeszcze jak długo, bo to wszystko też tak się troszeczkę komplikuje, ale te przepracowane prawie 2 miesiące to jesteśmy oboje zadowoleni i często mam okazję mówić, świadczyć o Jezusie, nawet kiedy w Jego obecności świadczę innym, to no to ten kolega jeszcze tak nawet powiem dołoży coś pozytywnego i może powiedzieć nawet tak jak w takim jednym przypadku, no to naprawdę dobrze nam się pracuje, to jest taki człowiek, z którym się nie kłócimy, każdy wie co ma robić, dobrze nam się pracuje. No i tak akurat na poparcie tego, że ta Ewangelia, którą świadczę, to nie jest tylko słowo takie mówione, ale też no i w życiu można też nawet w pracy według tego słowa postępować. Także i wtedy właśnie, kiedy te doświadczenia były, to mówiłem mu, widzisz, z jednej strony ty tego nie rozumiesz, mówisz, trochę tak narzekasz, że takie rzeczy spotykają i przyjdziesz do domu i powiesz, no, do swojej żony, ale dzisiaj mieliśmy ciężki dzień, no ale jakoś tam żeśmy wybrnęli z tego, ciężko było. A ja to widzę trochę inaczej. Ja po prostu to widzę, że Pan Bóg doświadcza wiary i Pan Bóg chce, żeby w każdej takiej okoliczności wołać do Niego, żeby się modlić, żeby prosić o wyjście. I ja widzę, że Bóg odpowiada na to. Ja jestem tego tak jakby no pewny, że tak jest. I dam mu takie porównanie, że wiara to nie jest tylko to, że ja wierzę, że jest Pan Bóg, że jest Pan Jezus, że ogólnie jestem wierzący, bo tak przejąłem może po rodzicach, po dziadkach, ale też ta wiara, Bóg doświadcza tej naszej wiary, a dokładnie doświadcza wierności, bo Słowo Boże mówi, że nie ten, który mówi Panie, Panie, wejdź do Królestwa Bożego, tylko ten, który czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. A więc Pan Bóg doświadcza i doświadcza w taki sposób, właśnie tak jak złotnik próbuje i doświadcza tego złota w ogniu, kiedy go wytapia. I za każdym razem, ilekroć wytapia to złoto, to tego złota jest coraz mniej. Coraz mniej, ale zaletą tego wytapiania jest to, że to złoto jest coraz bardziej czystsze. Jest go mniej, bo czegoś ubywa. Ubywa czegoś niepotrzebnego. I właśnie Pan Bóg kształtuje nasz charakter, kształtuje naszą naturę, na wzór tej boskiej natury. Dlatego wsadza nas w ten piec doświadczeń, żeby oczyścić, żeby wypławić. Tak? To też jest taka praca, tak jak tego złotnika, tak i tego winogrodnika. Oni wiedzą dokładnie, co robią i może dlatego krzewu jest to bolesne, tak jak powiedziałem, tak jak Mariusz wspominał, ale jest to pożyteczne, bo każdy, który pracuje przy tym, chciałby widzieć pożytek, nie chciałby widzieć, że ten krzew ładnie wygląda, że może jest tak ładnie równo przycięty, może tak nawet w sposób taki artystyczny, tak jak dzisiaj się drzewka przycina, ale po prostu on ma przynosić owoc. I jeśli chodzi o to złoto, to też ta wiara, tak jak jest napisane w Słowie Bożym, że wszystko musi przejść przez próbę ognia. I w zależności od tego, z czego budujemy, jeśli to będzie złoto, jeśli to będzie srebro, jeśli to będą drogie kamienie, które też trzeba obrabiać, to po tej obróbce to wytrwa, to będzie przyjęte do Bożej chwały, a to, co spłonie w ogniu, poniesie szkodę, nic z tego nie będzie. Także Pan Bóg jest dobry, Pan Bóg wie, co robi i wysłuchuje nasze prośby, wysłuchuje nasze modlitwy i przede wszystkim dopomaga nam przejść te doświadczenia. I za to jestem wdzięczny Bogu. Za to jestem wdzięczny Bogu, że kiedy też no, po takiej wstępnej rozmowie, ale najpierw kiedy się dowiedziałem, to myślę, że no co tutaj rozmawiać. Wysłałem takiego SMS-a do Jakuba 29 rozdział Jeremiasza. Akurat tutaj jest tylko Nowy Testament, ale znacie to miejsce, bo często też o tym z tego miejsca czytają tutaj bracia i na pewno też kiedy macie jakieś doświadczenia, to jest to dla was taki werset dodający wam otuchy, nadziei. I tam jest mowa o tym, że pomimo doświadczeń, pomimo utrapień, Pan ma dobre myśli o nas. Pan ma dobre myśli, które też nas tak jakby pobudzają, dają nadzieję na to, że to, co Bóg czyni, jest dobre. I choć tego może nie rozumiemy teraz, ale kiedy przyjdzie czas, to zrozumiemy, że te Boże drogi, te Boże myśli były dobre, były dla nas pożyteczne i dzięki temu Bożemu kierownictwu mogliśmy osiągnąć cel, jaki Bóg względem nas zamierzył. Myślę, że przez ten czas, kiedy byliśmy tam dzień przed pogrzebem tego dzieciątka i w tym dniu już po pogrzebie wieczorem wjeżdżaliśmy, to myślę, że takie to duchowe samopoczucie Kasi i Jakuba było takie zadowalające. Choć powiem, że starsi wierzący, tak z tej najbliższej rodziny powiem, to jakoś tego nie rozumieli. To mnie też dziwiło, że oni powinni raczej być takimi utwierdzonymi w wierze, a mimo to okazali się takimi właśnie ludźmi, którzy no jakby zadawali Panu Bogu pytania, czemu to akurat ich spotkało, czemu. Ja znałem odpowiedź i po prostu nawet mnie martwiło, że z perspektywy czasu i stażu wiary to powinni pocieszać, powinni pouczać, przynajmniej dzieci w takich okolicznościach, dodawać im otuchy, wspierać ich, no a okazuje się, że sami potrzebują właśnie takiego utwierdzenia, ugruntowania w wierze. Niech Panu Bogu będzie chwała za wszystko. Amen.
Chwała Panu Bogu. Coś fajnego miałem powiedzieć, Paweł mówił świadectwo, ale tak byłem zajęty tą pieśnią, że zapomniałem. Że w 2 sekundach ujrzał całe swoje życie. I tak często, no takie jest raczej przekonanie i chyba jest to prawdą, że, bo to nie trzeba dużo, żeby ujrzeć całe swoje życie. Też. I sobie pomyślałem, no jak wtedy, jak takie spojrzenie na swoje życie i tam widzisz pełno takich plam. Wszystkie plamy. Wszystko człowiek wie, co zrobił. I przyszła mi taka myśl teraz, że to, że to jest tak, jakby tą ścianę zamalować, każdy nasz zły czyn to taka plama. Większa jak duży grzech, malutka jak długopisu, takie małe nasze tam. I cała zasiana takimi plamami. I właśnie jak te 2-3 sekundy, to tą taką ścianę widzisz. W jednym momencie wystarczy, nie? Pach, rzucisz i masz wszystkie. Tu jest 20 lat temu, tu 25. No ale jak rzucisz, wszystko widzisz. Jest to możliwe. Ale pomyślałem, że jeśli człowiek odda życie Panu Jezusowi, jeśli przyjdzie do Jezusa i krew Jezusa Chrystusa zmyje te grzechy, zasłoni je, zniszczy, to w tych 3 sekundach nie zobaczysz już ich. Nie zobaczysz ich. Nie przerażą cię. Bóg ich nie zobaczy, tak? Nigdy nie wspomni, nie widzi. I my też nie zobaczymy. Jak to dobre, tak sobie myślę, jakie to wspaniałe, oddać życie Jezusowi. Skorzystać z łaski Bożej. Przyjąć moc krwi Jezusa Chrystusa. Jakie to jest piękne. Faktycznie przyjdzie śmierć, 2-3 sekundy, patrzysz, a tam biało. wstecz, a tam biało i nie będzie przykrych. Przykrych widoków. Mariusz czytał jeden wiersz, też chciałbym, tylko taki, który to był psalm, Mariusz? 16. Miałem niby 16. 16, tak? Nie, 116, 100. Tak. 10 wiersz. Wierzę nawet wtedy, gdy mówię, jestem bardzo utrapiony. Takie nowotestamentowe słowo dla nas. A już Dawid je rozumiał i tak w nim żył. Nawet wtedy wierzę, gdy mówię, że jest taki stan, że jestem bardzo utrapiony. A my nieraz mamy problemy i pytanie, dlaczego mamy problemy? Że jak przychodzą doświadczenia, czy ten, to my nie mamy wiary, tracimy wiarę. A Dawid już mówi, ja, nawet gdy jestem bardzo ciężko doświadczony, gdy jestem mocno utrapiony, mówię, wierzę i wierzę wtedy. To nie jest, wiecie, coś ponad nasze siły wierzyć Bogu i ufać Bogu, kiedy przechodzą wielkie próby i kiedy jesteśmy mocno doświadczeni i bardzo utrapieni. Wierzyć Panu. Wierzyć Panu, że Pan Bóg wie wszystko najlepiej i ma dobre myśli o nas. Mirek mówił, że dziwi się ludziom, którzy mają długi staż wiary, a dalej nie rozumieją tego. I można nie rozumieć, jak się nie chce, to można nie rozumieć, jak się nie chce zgodzić z tym, że Bóg ma prawo do naszego życia, że Bóg układa nasze życie, że Bóg posyła różne doświadczenia i próby do naszego życia, że Bóg nas wypławia, że jak to ten psalm faktycznie, Bóg doświadcza sprawiedliwego, a w Nowym Naszym bada sprawiedliwego, lepsze tłumaczenie, doświadcza sprawiedliwego. Bóg ma swojego sprawiedliwego i go po prostu doświadcza. Ma prawo doświadczać, nie jest to nic złego, doświadczać. Masz samochód, twój samochód i rozwija prędkość 100 km w 7 sekund. Masz prawo pojechać na bezpieczną drogę i sprawdzić, co to jest złego. Nie oczywiście w mieście, żeby nie porozjeżdżać ludzi, ale masz prawo, no masz, twój samochód. Jest 100 km w 7 sekund, czy nie? Doświadcz sobie, jak chcesz. Jedź na pas startowy, czy tam na jakieś odludne miejsce, na równą szosę i doświadcz sobie. Masz prawo. To jest złe? No nie, jak się nie łamiesz przepisów, mówię, nie w mieście, nie w tym, doświadcz go. Doświadcz. I Pan Bóg ma nas. Ma sprawiedliwego. I go doświadcza. Nie tylko dlatego, żeby przekonać się, czy jest sprawiedliwy, bo on wie, jakim jesteśmy, ale my wiemy, że to jest o wiele więcej niż sprawdzić swój samochód, czy 100 kilometrów wyciągnie, że te doświadczenia wypławiają nas, te doświadczenia powodują, że nasza wiara staje się mocniejsza, że jest wypławiona, że jest wypróbowana wiara nasza. To bym nie czytał, jakby to tak poszło, co? Może już więcej macie dość słowa, już na pewno Piotr to mówi, tak? Czy Jakub mówi, tak? Piotr. Który mówisz? Tak. Ażeby, tak. Pierwszy rozdział pierwszego listu Piotra. 6 i 7 wiersz. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Przecinek tu jest. To się nie kończy na tym, bo to by było 100 znaków zapytania i 100 pytań. Dlaczego? Dlaczego? To właśnie są też chrześcijanie, którzy nie doczytali do końca albo nie chcą doczytać i mówią dlaczego. Ale jest napisane dlaczego. To nie jest bez różnymi doświadczeniami zasmuceni. 7 wiersz. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Ku chwale i czci i sławie. Wiara ma być wypróbowana. My byśmy powiedzieli,
No po co próbować wiary? No wystarczy taka, jaką mam. No przecież albo chyba dobra jest, no. Ale to będzie ku chwale, czci i sławie. Gdy się objawi nasz pasterz, chwała Panu Bogu. Bóg wie, co robi. Będziesz zdziwiony, jaki jesteś piękny. Jak jaśniejesz, jak chwały masz wiele. Będziesz zaskoczony chyba. Myślę, że tak. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się i jest cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane nawet ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus, Jezus Chrystus. Jest odpowiedź pełna, dlaczego? I mamy przyjmować i powinniśmy przyjmować od Pana Boga. Wiecie, myślę, że powiem jak to, bo tak sobie myślałem o tym, a później zapomnę i już tego nie powiem. To będzie może nie jakieś takie porywające słowo, jakie lubicie, ale bardzo ciekawe. No to jest taki ciągle taka jakaś taka mgła tajemnicy, jakiejś takiej niewiedzy. Ewangelia Mateusza, i tak może krótko, treściwie, żeby 5 rozdział, tak kontynuacja tego, co kiedyś mówiłem o starym, o zakonie i obietnicy Bożej, o dzieciach obietnicy, że my jesteśmy też tymi dziećmi obietnicy i że obietnica była dana Abrahamowi, zanim Bóg nadał zakon, tak? Prawo. Prawo przyszło, żeśmy czytali tam, 430 lat później niż obietnica. I prawo przyszło tylko do tego narodu izraelskiego, natomiast my w obietnicy jesteśmy też ujęci. W prawie, w przymierzu jest naród izraelski. Bóg z nim tylko zawarł prawo. Dał im przykazania. Innym nie. Ale my jesteśmy wcześniej i dlatego Żydzi, którzy namawiali do chrześcijan, do wejścia w prawo, bo inaczej nie, Paweł walczy z tym, nie ma to najmniejszej potrzeby. I teraz dalej o tym prawie. Pan Jezus mówi tak, 17 wiersz, 5 rozdział, 17 wiersz. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, jeszcze jesteśmy, nie? Na tej samej, to jeszcze te, tak? To jeszcze nasz czas. Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. My jesteśmy jeszcze w tym czasie, że nie przeminęła ziemia ani niebo, a więc zakon. Nie można powiedzieć, o, chwała Bogu, po zakonie. Nie. I Pan Jezus powiedział, że nie przyszedł rozwiązać zakon. Jak wielu chciałoby uważać. I na przykład, kiedy mówimy o rzeczach, które są zapisane w Starym Testamencie, to większość tych, którzy nie chcą oczywiście, nie chcą być posłuszni Słowu Bożemu, mówią, to nie dla nas. To dla Izraela, a to w ogóle stary zakon. Na przykład w Starym Testamencie pisze, że obrzydliwością dla Boga jest, kiedy niewiasta ubiera się w strój męski, tak? I wielu mówi, to dla Żydów Bóg powiedział. Albo mówią, no to stary zakon, w Nowym tego nie ma. Czy to jest mądre? Nie przeminie ani jota, dopóki to wszystko się nie wypełni. Jezus mówi, że ja nie przyszedłem rozwiązać zakonu, a przyszedłem go wypełnić. I wypełnił go. Pierwszy, który wypełnił w 100%, tak? Ktokolwiek by wtedy rozwiązał jedno z najmniejszych tych przykazań i nauczał tak ludzi najmniejszym, a kto by nauczał, czynił i nauczał, będzie wielkim nazwany w Królestwie Niebios. To co? To jak my się mamy do tego zakonu? Jak się mamy my? Ani my Żydzi. Z nami Bóg tego przymierza nie zawierał, bo my żeśmy poznali Boga. Ominęła nas era zakonu. Era zakonu była Abraham, tak? W tym obietnica o nas też, dotycząca nas. Wszystkie narody będą błogosławione. 430 lat dalej. mija zakon, Izrael, Góra Synaj, no i trwa, aż do Jezusa. Jezus wśród Izraela wykonuje prawo, nie rozwiązuje i Dzieje Apostolskie, Paweł i Ewangelia dla pogan, tak? Żydzi ją odrzucili. Którzy odrzucili? Większość odrzuciła, oficjalnie odrzucili. A więc Pan skierował słowo zgodnie zresztą z tą obietnicą na początku w Abrahamie do całego świata. I my spotkaliśmy się nie z zakonem, bo to był z Żydami, a my się od razu spotkaliśmy z łaską. Nas spotkała łaska. Nie najpierw Pan Bóg z nami zakon, tak? Nie, nas łaska Boża spotkała, łaska, która nas wezwała. Tylko właśnie, jak my mamy teraz myśleć o zakonie, kiedy czytamy, o Bożej, jak mamy poznać Boży charakter na przykład. Kocha Bóg dalej, miłuje, może Bóg już wszystko jedno, czy niewiasta się ubiera tak, czy tak, tak? Może już wszystko jedno. I te tam inne, różne przepisy, na przykład bardzo szczegółowe, że jeśli syn czy córka, dziecko odkryje sromotę swojego ojca czy matki, tak? Jaka to hańba, to śmierć za to czekała. A dzisiaj, nie wiem, bo obnażają się jedni przed drugim, nie ma skromności na przykład, tak? No co nie ma, bo nie ma, no w tym świecie nie ma. A Bóg patrzy, jak na to patrzy? Nic już nie patrzy, bo to było dla nich? No nie. Trzeba to rozumieć i trzeba się na podstawie tego uczyć i wychowywać na podstawie zakonu. Też. Nie tylko powiedzieć łaska i więcej mnie nic nie interesuje, to jest głupota. A jak my, jaka zależność między nami a zakonem? Do Koryntian. Pierwszy. Nie, do Rzymian, 8 rozdział. Trzeci i czwarty wiersz. 8 rozdział, trzeci i czwarty wiersz. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg, przez zesłanie swego syna w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, i słuchajmy teraz, aby słuszne żądania zakonu, słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Słuszne żądania zakonu. Jest tu mowa o tym zakonie starotestamentowym, jak nic. Słuszne żądania zakonu. Słuszne żądania, nie już niesłuszne. Nie, to już nieważne, jak to. To już teraz, jak nie ma w Ewangelii, to mnie to nie interesuje. Słuszne żądania zakonu wykonały się na nas. Na nas. Tak jak Żydzi nie mogli wypełnić zakonu, bo żyli według ciała, nie mieli ducha, nie znali życia według ducha i nie mogli. Pan Jezus przyszedł pierwszy, nie przyszedł rozwiązać, ale wypełnić i wypełnił. I teraz jest taka rzeczywistość, że kiedy Bóg daje nam Ducha Świętego, kiedy rodzi nas na nowo, to my mamy, powiem, moc, możliwość, żeby słuszne żądania zakonu wypełniły się na nas. Wypełniają się na nas w naszym życiu. My po prostu prawie, że mimo woli wypełniamy, bo jak idziemy według ducha, to zachowujemy zakon Boży. Duch Święty daje nam do tego siłę i moc. Żydzi starali się, powiem, za wszelką cenę, z całymi siłami, z całych sił i nie udawało się. Bo nie było ducha, nie było życia według ducha. A zakon był sprawiedliwy, święty, prawy i słuszny za żądania jego. A my, powiem, jakby z rozpędu, mimo woli jakby. To wcale nie jest dla nas ciężar. Nie jest ciężar. Dla nich to był ciężar nie do uniesienia. A dla nas nie. Dlaczego? Bo my mamy Ducha Świętego. Bo my to w mocy Ducha. Bo Jezus Chrystus przyszedł w ciele i potępił grzech w ciele, bo to ciało powodowało, że nie mogliśmy wypełnić, czy Żydzi nie mogli wypełnić a my mamy wolność, mamy, i kto według ducha postępuje, nie pobłaża rządzy cielesnej i może, i po prostu wypełniamy. Ten zakon jest, już nie jest, on nas nie straszy, Żydów straszył. Był groźbą dla nich, był wyrokiem, bo za grzech jest śmierć. Nas nie straszy, bo po prostu wypełniamy. Wypełniamy. Po prostu idziemy tą drogą. Oni ciągle ją przekraczali. A my idziemy. My mamy możliwość iść. Bo ta możliwość jest dana nam w mocy Ducha Świętego. I te słuszne żądania zakonu naszym życiem też nie rozwiązujemy. Nie. Ani najmniejszego przykazania. Nie. Chrześcijańskie życie nie rozwiązuje. W Chrystusie życie nie rozwiązuje starego. Ono po prostu wypełnia. Wypełnia to, co zakon mówił, wypełnia to, co Chrystus uzupełnił, powiem, rozszerzył, tak? Powiedziano, słyszeliście, że, a ja wam mówię i tak dalej, tak? Chrystus prowadzi nas do doskonałości, do której zakon nie mógł doprowadzić nikogo, a Chrystus nas prowadzi, czyli my też, tak jak Jezus Chrystus. Nie musimy rozwiązywać, nie musimy się bać. I teraz bardzo ciekawe słowa. Bardzo rzadko to jest czytane i dlatego chcę list do Galacjan. 3 rozdział. Bardzo ciekawy dla mnie, przynajmniej taki piękny wiersz, 19 i kilka niżej będziemy. Ten fragment. Może tak, może cały ten fragment, czym jest zakon. 19 wiersz 3 rozdziału. Czymże więc jest zakon? Został on dodany, bo tu wcześniej, żebyście pamiętali, to wcześniej, to w tym 3 rozdziale jest to, że powiadam wam, testamentu przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany 430 lat później i tak dalej. Czymże więc jest zakon, pyta się Paweł. Został on dodany z powodu przestępstw. Czemu Bóg dał zakon Izraelowi? Widział przestępstwa, widział jego grzech. I może w swoim sumieniu ten Izraelita by mógł powiedzieć, przecież ja nie wiem, czy to jest dobre, czy to nie jest, nikt mi nie powiedział. Więc żyję, cudzołożę. Nikt mi nie powiedział. Bóg widział grzech ich i dlatego ustanowił zakon. Wartownika postawił, tak? Stróża postawił. Oho, nie będziesz żył tak, jak chcesz. Bo co? Bo Bóg widział, że pragnienia człowieka są jakie? Ustawicznie jakie? Złe. I gdyby nie było zakonu, to by powiedział taki ustawicznie źle czyniący, powiedział, kto mi powiedział, że to jest złe? Więc Bóg dał zakon. Jest to wyraźnie napisane. I to nie jest żadna filozofia. Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw. I to jest wystarczające. Aż do przyjścia potomka, to jest Jezus, którego dotyczy obietnica. A został on dany przez aniołów do rąk pośrednika Mojżesza. Przez aniołów do rąk pośrednika. Ale ten nowy pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Już nie trzeba przez, nie wiem, kamienne tablice, przez Mojżesza. Jezus przyszedł, Bóg, tak? I już nie potrzebuje pośrednika. Jest napisane, że nie ma żadnego pośrednika? Nie ma. Jeden jest tylko, tak? Jezus Chrystus. Nie ma pośredników innych. To jest też jasne, prawda? Ale to takie ciekawe, że to pisze tutaj o tym, przy tej okazji. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Nie. Bo niektórzy tak myślą. A, bo zakon to reguluje, tak, to można, tego nie można, a tu wszystko mi wolno. I tak, to jest całkiem inna zasada. Nie. Zakon nie działa przeciwko tym obietnicom pięknym, tym uwierz, zbawienie z łaski. Zakon się nie przeciwstawia temu. Nie jest skłócony z tym. Nie. Jest współgra. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom? Bynajmniej. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwie nie byłoby istotnie zakonu. Gdyby został nadany zakon, który mógłby ożywić, a żeśmy przed chwilą co czytali, że zakon był słaby z powodu ciała, nie mógł ożywić tego, co w sercu. Tak? Nie mógł ożywić. Gdyby mógł ożywić, to zbawienie byłoby z zakonu. Ale ponieważ nie mógł ożywić, więc jest co napisane, że z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. Ale dlaczego? Bo zakon niedoskonały? Nie, bo nie wypełni nikt. Nie wypełni nikt. Gdyby wypełnił, amen. Jezus wypełnił zakon i był barankiem czystym. Tak? Bez zmazy mógł być ofiarowany jako czysty baranek. Wypełnił zakon. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. To, co w nas mieszka, to złe. I tak dalej. To Pismo mówi też, tak? Aby to, co było obiecane, to, co było obiecane Abrahamowi, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa, tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, to jest piękny wiersz, to jest ciekawy. Zanim przyszła wiara, ta już nowotestamentowa, wiara w Jezusa, bo dopiero wtedy, gdy Jezus się objawił, mogła przejść wiara w Jezusa. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie i poganie, i Żydzi, bo to pisze do Galacjan, nie do Żydów, ale pisze Żyd, Paweł, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu. Bardzo mi się to podoba. Byliśmy zamknięci wspólnie, dotyczyło to i nas, i dotyczy nas, i pogan, i Izraelitów, Izraela. Wspólnie byliśmy zamknięci i trzymani pod strażą zakonu. Wiecie, i dlatego ten duch z zakonu jest tego nie rusz, tego nie dotykaj, ściany. Więzienia, straż. I tak się mówi o zakonie. I mówią, ach, to dlatego, ponieważ zakon był taki, nie, taki właśnie, tego nie rób, to rób, tamto nie rób. A tu jest wolność. Nie. Ten zakon nas trzymał w tym, że my wiedzieliśmy, że jeśli wyjdziemy poza ścianę, jeśli zrobimy źle, to jesteśmy pod sądem Bożym. O! To był nasz, i to jest teraz. Ja chyba po raz pierwszy zrozumiałem tego przewodnika. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Zanim przyszedł Chrystus, zakon był przewodnikiem do Chrystusa. Po to Bóg go dał, nie po to, żeby życie nam utrudnić, ale po to, żebyśmy rozumieli swoją bezsilność, po to, żebyśmy oczekiwali Zbawiciela, kochani, i tak rozumie teraz bardziej tych wszystkich świętych Starego Testamentu, którzy z utęsknieniem wyczekiwali na coś, na kogoś. Oni jeszcze nie wiedzieli, że to będzie Syn Boży. A my już wiemy. Apostoł Paweł mówi, kiedyś to Abrahamowi była w Twoim, będą błogosławione wszystkie narody, ale ten 20 wiersz, drugi Paweł już może mówić wyraźnie. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary, nie w kogoś już tam, ale w Jezusa Chrystusa. To już jest ktoś konkretny, Syn Boży, ma imię. Wiadomo, o kogo chodzi, o Pana Jezusa Chrystusa. Tym, którzy w Niego wierzą. Już nie trzeba myśleć, kto to będzie. Już jest. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa. On nas tam prowadził. Marzyliśmy o tym. No, to znaczy, gdybyśmy żyli wtedy byśmy marzyli, tak jak marzyli święci mężowie Boży Starego Testamentu. Byśmy marzyli, żeby poznać Jezusa, poznać taki smak wolności, a my teraz go znamy, już nie musimy marzyć. My go znamy, chwała Panu Bogu. My go znamy. Ale czy znamy prawdziwie? Jak oddałeś całe serce Jezusowi, jak bierzesz swój krzyż, to poznałeś ten smak. Poznałeś Jezusa. Jeśli tego nie zrobiłeś, to dalej nie wiesz, kim jest Jezus. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Widzicie? To była opieka. Nie strażnik z batem. To była opieka, to był przewodnik, kochani. Jak traktujecie przewodnika? Jak się traktuje przewodnika? Jako coś, jak idzie wycieczka w góry? Przewodnik to błogosławieństwo, nie? To jest przywilej mieć przewodnika, bo sam gdzie iść? Żeby zginąć? Przejść nie znasz. A tu pedagog, wychowawca, pedagogiem. No, jeszcze lepiej. To nie jest ktoś groźny, ktoś niepotrzebny, ktoś, kto się nie chce. To nie jest poborca podatkowy. To nie jest urząd skarbowy. A tak się nieraz, powiem, jakby nazywało zakon. Tak jakby to urząd skarbowy, który ściąga haracz. Nie, to jest przyjaciel. Zakon był przyjacielem naszym. Wskazywał nam na Boga, wskazywał nam na sprawiedliwość Bożą. No oczywiście, tęskniliśmy za tym. Ja jeszcze mówię przed Chrystusem. Tęsknili za tym, żeby wreszcie to przyszło. I przyszło, chwała Bogu. A my dzisiaj możemy z tego korzystać. I dzisiaj już nie jesteśmy pod zakonem. On już nas nie pilnuje, bo już jesteśmy w Chrystusie. Już jesteśmy. Zakon jest, powiem, niejako automatycznie wypełniany w naszym życiu, kiedy idziemy za Jezusem, kiedy patrzymy na Jego życie i naśladujemy tego życia. To jest, to powiem, automatycznie wszystkie żądania zakonu wypełniamy. Bo życie Jezusa takie właśnie było. On nigdy nie złamał najmniejszego przykazania. On powiedział na początku, czytałem, nie przyszedłem rozwiązać zakon, ale wypełnić zakon. I nas tego uczy. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi, iż to piękne, już nie tylko Izrael wybrany z nim przymierze, a nie wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I to wszystko w Jezusie Chrystusie nam jest darowane. Gdyby nie On, nie mielibyśmy dostępu do błogosławieństw Izraela, do Bożych błogosławieństw, do Bożej obietnicy. Gdyby nie Jezus, nie mielibyśmy. Bylibyśmy dalekimi i obcymi od Boga. Ale Bóg przewidział, że w Jezusie Chrystusie to błogosławieństwo dane Abrahamowi dotknie wszystkie narody. Przez Jezusa Chrystusa, nie przez Izaaka. O, długo jeszcze było tylko w narodzie izraelskim. Długo jeszcze było, wieki było jeszcze w narodzie izraelskim, tak? A dopiero jak Jezus Chrystus narodził się z rodu Dawidowego, to przyszło błogosławieństwo na nas wszystkich. I bądźmy wdzięczni Bogu za to, że teraz już wszyscy jesteśmy dziećmi, synami Bożymi. I to jest piękne. Amen.